A my teraz o sporcie. Ja wiem, że Państwo się już obawiali, że my dzisiaj nie będziemy mówić o mundialu, ale będziemy. Polscy piłkarze są w Soczi, gdzie będą mieszkać podczas rozpoczynających się jutro w Rosji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz z Senegalem. Biało-czerwoni zagrają we wtorek. W fazie grupowej będą jeszcze rywalizować z Kolumbią i Japonią. Mundial to dla każdego kibica prawdziwe święto. Przed telewizorami na całym świecie zasiadają miliony ludzi, by dopingować swoje drużyny. Czeka ich miesiąc nerwów, ale też wielkich pozytywnych emocji. Zwycięzcę mistrzostw poznamy dopiero 15 lipca. Tytułu będzie bronić reprezentacja Niemiec, która zdobyła go 4 lata temu w Brazylii. Do mundialu przygotowują się oczywiście także szczecinianie.
Zaczynamy 19, a flagi, koszulki, lusterka w biało-czerwonych flagach ITP i TD myślę, że na pewno będzie przed pierwszym meczem Polski.
U mnie flagi zawsze wiszą na całym budynku.
Wieszam flagę, mam w samochodzie flagę. Jest to bardzo dobry pomysł, utożsamianie się z narodowymi barwami. Oczywiście jestem przeciwnikiem pisania czegokolwiek na barwach, gdyż flaga jest jedna i ta sama dla wszystkich 40 milionów Polaków, a z takich okazji jest to super sprawa i możemy wtedy czuć się dumni ze swojej przynależności narodowej.
Z dnia na dzień rozkręca się za to handel. Sprzedaje się wszystko, od proporczyków po piłkarskie koszulki. Choć za oryginalną trzeba zapłacić nawet 570 zł. Mówi o tym właściciel sklepu sportowego Krzysztof Dąbrowski.
Akurat mamy kolekcję oryginalnych strojów wyposażenia reprezentacji Polski, więc zainteresowanie jest, natomiast ono najczęściej potęguje się w momencie przed samymi mistrzostwami. Oczywiście są pewne takie komunikaty, w którym troszkę ta kolekcja czasami postrzegana jest przez klientów, że nie jest droga, ale nie jest tania. Natomiast wiemy, że tanio to wcale nie znaczy, że to jest dobrze. Jest bardzo dużo fanów reprezentacji, które jednak poszukują normalnych, oryginalnych produktów, czy to są koszulki, czy spodenki, czy bluzy. Nie ukrywam, że już my mamy taką wyrazistą sprzedaż już gdzieś około 2 tygodni.
Koszulki w polskich barwach narodowych kupują też obcokrajowcy, tak jak Fleming, Duńczyk, który do Szczecina przyjechał do dentysty. Mam wielu przyjaciół z Polski i bardzo lubię waszą drużynę narodową. Lewandowski, Zieliński czy Krychowiak to świetni piłkarze. Liczę na to, że na mundialu pokażą dużo jakości.
Z mieszkańcami Szczecina i z tymi, którzy do Szczecina przyjechali, rozmawiał Radosław Jarczmiński, a w studiu już goście Dariusz Adamczuk, prezes Akademii Pogoni Szczecin, z reprezentacją narodową zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w 1992 roku w Barcelonie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i oczywiście moi redakcyjni koledzy Artur Dyczewski. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
I Michał Elmerych.
Dobry wieczór.
Ja myślę, że jak tak z wami tutaj spędzę kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to chyba zacznę też się emocjonować, oglądać te wszystkie mecze, bo to naprawdę widzę, że te emocje was po prostu rozpierają. Ja nawet myślę sobie, że żałuję, że nie kupiłam takich ciasteczek, które ci widziałam w ciastkarniach, ze zdjęciami piłkarzy w kształcie piłek. Takim prezentem powinnam was chyba przywitać.
A jest jeszcze dzień przed mistrzostwami.
No to ja nie wiem, co się będzie jutro. Jak przeżyć to szaleństwo,
Artur? Polaków.
Nie, wtorek widzicie, panowie, wszystko to zamilkło.
I od razu tam futbol, ciasteczka.
No oczywiście,
być,
pewnie, że ciasteczka. No,
ale to minus, bo faktycznie ciasteczka by się przydała.
Tak, to ja się zrewanżuję kiedy indziej.
Znaczy, Janne, ja myślę, że jak porozmawiasz z nami tutaj przez te kilkanaście minut, to pójdziesz do newsroomu, tam gdzie siedzą wydawcy wiadomości, wypełnisz takiego naszego wewnętrznego totka, że tak się wyrażę.
Może coś trafię, tak? Wiesz, to czasami bywa tak, że jak ktoś się zupełnie nie zna, to wtedy trafię. Ale zapytam fachowców, mamy szansę wyjść z grupy?
Darek?
Trzymacie kciuki? Postawilibyście duże pieniądze na to, czy nie?
Na pewno trzymamy kciuki, ale dla mnie osobiście jest to grupa bardzo ciężka, bo pierwszy raz w historii gramy
bez Europy.
Bez Europy i z zespołami z każdego kontynentu praktycznie ciężko się przygotować na te mistrzostwa, bo każdy zespół prezentuje inny styl gry i ja będę bardzo się cieszył, jak wyjdziemy z grupy, ale dla mnie 50 na 50.
510, 37, 36. To jest też pytanie do naszych słuchaczy, bo myślę, że też dzisiaj się nad tym zastanawiają. Arturze, a ty?
Ja powiem tak, że mam takie różne wahania. Raz jestem, że nie damy rady, że mimo tego dużego optymizmu i udanych Mistrzostw Europy przed 2 laty, że jednak właśnie brak tego europejskiego przeciwnika, co byłoby dla nas dobre, może wpłynąć na to, że nie wyjdziemy z grupy. Ale za chwilę ta dusza kibica przeważa, to serce dochodzi do głosu i że jednak tam na tym drugim miejscu powalczymy, ale piekielnie trudna grupa. Nie wiem, czy nie najbardziej wyrównana ze wszystkich, chociaż też być może ta z Argentyną i z Brazylią są mocniejsze, no ale u nas pierwszy mecz, Senegal, to jest mecz kluczowy o tym, czy my wyjdziemy z tej grupy, czy nie wyjdziemy. I tak widzę, słuchając wypowiedzi naszych reprezentantów, trenera Adama Nawałki, że oni właśnie myślą tylko i wyłącznie o tym pierwszym meczu. że to jest ten klucz, że chcą powtórzyć ten scenariusz z Mistrzostw Europy, gdzie tam była koncentracja na pierwszym pojedynku z Irlandią Północną. Udało się go wówczas wygrać i teraz chcemy to powtórzyć. Jak będą 3 punkty w pierwszym meczu, niemal 90% szans na to, że wyjdziemy z tej grupy.
Ale Artur, tak zawsze jest. Jak ja byłem na olimpiadzie, też zawsze pierwszy mecz jest najważniejszy. Jeżeli dobrze zaczynamy, to jest power i wszystko idzie do przodu. I bagaż 3 punkty. To jest najważniejsze.
Chociaż są też przypadki takie, gdzie zespół przegrywa pierwsze mecze, a mimo to wychodzi z grupy. 4 lata temu Urugwaj przegrał z Kostaryką w grupie. Pierwszy mecz 1-3, co było wielką sensacją. A w grupie była jeszcze Anglia i Włochy. I przed mistrzostwami w Brazylii mówiło się, no w tej grupie grupa śmierci, bo z 3 dobrych drużyn jedna odpadnie i się zastanawiano, czy to będą Włosi, czy może Anglicy, czy może Urugwaj. I taki Urugwaj przegrywa pierwszy mecz z Kostaryką, z tym teoretycznie słabeuszem. Wydaje się, że już nie ma najmniejszych szans, ale wygrał i z Anglią, i z Włochami i wychodzi z grupy, więc jeszcze są tam jakieś nadzieje, że nie daj Boże, jakbyśmy polegli z Senegalem, ale zdecydowanie tu Darek ma rację. 3 punkty to od razu podbudowuje atmosferę w zespole.
Michale, a jak tobie podpowiada i serce, i rozum, jeśli chodzi o ten początek, pierwszy mecz?
No, po trzecim meczu ci powiem.
Wiesz, po trzecim meczu mi powiesz.
Grupy, nie? Nie, dlatego, że
to bardzo dobry wybieg.
W tej chwili to jest tak naprawdę wróżenie z fusów. No bo to, o czym mówił Artur i zresztą Dariusz też, że mamy grupę bez zespołu z Europy, tak? I to niby ma być wada, no może to być zaleta, no bo rzadko graliśmy z rywalami z Azji i z Afryki, za selekcjonera Nawałki, częściej graliśmy z drużynami europejskimi. Może akurat się okaże, że potrafimy z nimi grać. No, trudno nam powiedzieć. Poza tym ja też zastanawiam się, bo rywal z Afryki to też jest wielka niewiadoma na samym początku.
No właśnie, jaka jest ta drużyna Senegalu?
Wiadomo,
czego można się obawiać?
Senegal. To może być tak, że oni zagrają genialny mecz, a może być tak, że po prostu, nie wiem.
Z reguły drużyny afrykańskie na początku turnieju się sprężają, potem zaczynają się kłócić o pieniądze i tak naprawdę po tym trzecim meczu już najczęściej jadą do domu, więc dla nas
to już jest trochę kuluary.
To jest też najgorzej, że gramy z nimi ten pierwszy mecz, gdzie oni będą naładowani i też będą grali o życie.
To może wykorzystać jakieś zabiegi psychologiczne, niech się zaczną kłócić o forsę przed meczem z nami. Niemcy się kłócili w 1974 roku, kiedy organizowali finały piłkarskich mistrzostw świata u siebie przed pierwszym meczem z Chile, też się kłócili o pieniądze i nie spali całą noc.
Michał, znam mnóstwo takich szczegółów, Artur pewnie też, obaj pracujecie, Michał przede wszystkim, ale przy dużej współpracy Artura, pracujecie nad takimi Michałkami, od jutra będzie je można usłyszeć na naszej antenie, różne ciekawostki właśnie dotyczące mundialu.
Przede wszystkim ciekawostki, na pewno nie historia Mistrzostw Świata, znaczy ułożone chronologicznie oczywiście od pierwszych w 1930 roku w Urugwaju, ale właśnie gdzieś tam staramy się skupiać na ciekawostkach, na takich rzeczach, których może powszechnie nie wiadomo, więc będzie opisana też ta historia właśnie, jak Niemcy kłócili się o pieniądze przed swoim meczem pierwszym w roli gospodarza. Tam nawet trener Helmut Schön powiedział, że on chce rozgonić tych wszystkich zawodników, których tam zabrał. Ciekawe, co by było. Będzie mnóstwo takich dziwnych opowieści, również o naszej reprezentacji i w 38, w 74, w 78.
Szczegółów oczywiście nie będziemy teraz zdradzać, bo zabralibyśmy chyba dużą przyjemność naszym słuchaczom, ale sporo tam jest właśnie takich smaczków. Artur, to jest też coś, co ty gdzieś tam zawsze wyławiasz wtedy, kiedy przygotowujesz swoje relacje sportowe?
Tak, bo to zawsze jest bardzo ciekawe. Są te dodatkowe, atrakcyjne rzeczy, jakieś drobiazgi, które po latach urastają do nieprawdopodobnych historii, więc jak najbardziej. A mogę zapewnić, że sporo będzie tego.
To znaczy jest coś, o czym nie wiedziałeś?
Michał mnie zaskoczył kilka razy, więc powiem, że tak, że absolutnie, że nie o wszystkim człowiek był w stanie wiedzieć i pamiętać, chociaż niektóre rzeczy też się wiedziało. No pierwsze chociażby Mistrzostwa Świata, nie było eliminacji, tak? Każdy mógł się zgłosić.
Cudowny czas.
Z Europy tylko 4 drużyny. No, ze względu na koszta podróży i pobytu, bo mistrzostwa były w Urugwaju, więc w 1930 roku nie każdy kraj chciał popłynąć statkiem, co mógł. Też było ciekawe. I wszystkie wtedy razem chyba płynęły jednym
okrętem. Jednym statkiem i piłki się skończyły w drugim dniu rejsu. Bo
ponieważ w ramach treningu odbywali na pokładzie, no i niestety piłki wpadały do morza, więc później już pozostały tylko zajęcia gimnastyczne.
O tym możemy opowiedzieć, dlatego że tego akurat w Michałkach nie będzie. Tak samo jak nie będzie na przykład tego, że w 78 roku podczas meczu Polski z Tunezją piłki wyławiano ze specjalnej fosy. Tam tacy panowie biegali z takimi dużymi, długimi drągami.
Siatkami.
Tak, siatkami i wyławiali piłki, bo piłki wpadały do fosy. Mecz się skończył naszym zwycięstwem tylko 1-0, więc mnóstwo tych piłek poleciało gdzieś tam poza bramkę Tunezyjczyków.
Sporo będziemy jeszcze mówić o tych kwestiach politycznych związanych z mundialem, ale myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali w ogóle o tym, jakie to mogą być mistrzostwa, te, które właśnie jutro rozpoczynają się w Rosji.
Piłkarskie.
To wiemy.
Świata.
Dalej.
Tak naprawdę ja nie wiem. Ja daleki jestem od wróżenia, bo to jest cały czas dla mnie wróżenie z fusów. Darek Adamczuk ma olbrzymie doświadczenie reprezentacyjne. Spróbuję mu zadać to pytanie. Zacznijmy, czy on ci tak łatwo odpowie, jakie to będą mistrzostwa. Dzień przed pierwszym meczem.
Aż się zadumał.
Nie, no ciężko, no naprawdę ciężko powiedzieć. Miejmy nadzieję, że to będą mistrzostwa, gdzie będzie padało dużo bramek ze względu na to, że...
Szczególnie tych polskich.
Oczywiście, no na to liczymy, ale że jest system VAR, gdzie wczorajszy mecz Polaków pokazał, że dwie bramki, które jedna została nieuznana, a bodajże dwie, jedna z karnego i... No nieważne, trzy razy był VAR chyba, tak?
Tak.
Przy bramce Lewandowskiego z wolnego, gdzie początkowo sędzia nie odgwizdał gola, a dzięki temu systemowi bramka została...
Przy nieuznanym golu Krychowiaka i przy rzucie
karnym Błaszczykowskiego. Tak, więc tutaj na pewno ten VAR będzie wyławiał tę sytuację i miejmy nadzieję, że będzie bardzo, bardzo mało pomyłek, tak jak tutaj się jest już w polskiej lidze. A kto wygra? Już takie pytanie mam, na takie pytanie powiedzieć, to Brazylia.
Ja mam nadzieję, że Niemcy, ale tak a propos jeszcze VAR-u, bo to jest dość istotne. Rzeczywiście te mistrzostwa mogą być ciekawe właśnie dzięki temu, że będzie zastosowana ta technologia asystenta sędziego wideo, bo my w Lidze Polskiej jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Bundesliga też gra z VAR-em, ale są takie ligi, dla których będzie to, czy takie miejsca na świecie, dla których będzie to nowość. A to jednak zmienia, przynajmniej dla mnie na przykład.
Nie tylko miejsca na świecie, ale miejsca w Europie.
W Europie.
Liga francuska,
tak, dla nich to też
hiszpańska, tam
nie ma. Tam tego nie ma, a to jest to trochę zmienia w piłkę nożną.
Ja wierzę, że to będą piękne mistrzostwa, jeżeli chodzi o poziom gry, emocji, że tutaj jest tak mocna stawka wyrównana, że naprawdę trudno wskazać faworyta do wyjścia z grupy.
Nie powiedziałbyś tak od razu Brazylia, Niemcy?
Nie, mimo wszystko nie, chociaż z tego całego układu, rozpiski, kto na kogo może trafić, kto jak wygra, to wychodzi finał jak gdyby Brazylia, Niemcy. No ale to z drugiej strony to takie nudne, jakby to się wszystko miało sprawdzić, przewidywania tych faworytów. Zawsze jest jakaś niespodzianka, zawsze ktoś pozytywnie zaskoczy. Wydawać by się mogło, że Hiszpania będzie znowu chciała odzyskać mistrzowski tytuł, bo już tak powoli złota generacja się kończy, ale ta następna wskakuje. A Hiszpanie dzisiaj zwolnili trenera. Zamieszanie federacji, nowy trener na dwa dni przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata. Rzecz raczej niespotykana. Owszem, były przypadki, gdzie się zwalniano, gdy zwalniano trenerów po dwóch meczach Mistrzostw Świata. Tego dostąpił chociażby Henryk Kasperczak w roli trenera Tunezji. A tutaj na dwa dni przed pierwszym meczem. I teraz pytanie, jak to zamieszanie związane ze szkoleniowcem wpłynie na postawę drużyny uważanej przez wielu za głównego kandydata do zdobycia tytułu Mistrza Świata. System VAR na pewno pomoże w tym, że będą to bardziej sprawiedliwe mistrzostwa, bo od razu przypomniało mi się przy golu Roberta Lewandowskiego wczoraj w meczu z Litwą, bodajże mecz 1/8 czy ćwierćfinału Mistrzostw Świata w RPA, mecz Niemcy-Anglia. I tam przy wyniku 1-1 Anglicy strzelili prawidłowego gola.
Strzał
z dystansu, piłka odbiła się od poprzeczki, ale... spadła za linię i sędziowie tego nie wychwycili. I trudno, żeby to wychwycili, bo to naprawdę jest ułamek, moment i trudno to ocenić.
Ale jedna z największych mundialowych tajemnic jest związana z tym, że piłka spadła za albo przed, albo za linię bramkową. Finał
widział, że był gol.
Że był gol. 1966 rok, finał Anglia-Niemcy.
Może też i dobrze, że wtedy tego VAR-u nie było, że on jest dopiero teraz, bo ręki Boga by nie było w Meksyku w 1986
tak,
roku.
Macie tu rację, ale ja oglądałem te powtórki właśnie z tego finału w 66 roku i do tej pory nie wiem, czy tam była bramka, czy nie.
Moim zdaniem nie było.
Po pierwsze nie tak był ustawiony kamery, nie było tylu kamer, to jest podstawowa rzecz. A druga jest taka, no ty oglądałeś, ja oglądałem, naukowcy oglądali z Cambridge i oni też nie są w stanie powiedzieć, czy ta bramka była, czy nie. VAR może nam zabrać pewne legendy, które gdzieś na każdych mistrzostwach się rodziły. Ta bramka z tego finału, ta ręka Boga, o której wspomniałeś.
Tak, po latach, ja wiem, no inaczej to odbierają kibice Anglii, czy też Niemiec w 1966 roku, ale większość się cieszy, że ten gol Maradony został uznany tą ręką, bo akcja była piękna, to, ta cała jego opowieść, ta walka tych słabszych
z takie nowoczesne systemy by nas z tego nie ukradły.
I dlatego
no, trochę nas odkradną. No,
to jest takie pozytywne tego...
Dla kibica, a dla zawodnika nie.
Natomiast oczywiście dla Anglików no to coś strasznego. No, do tej pory mam chyba Shilton jeszcze wtedy bronił. I pokazujący tą rękę do sędziego biegnącego, że no, to już był ten cały kontekst Falklandy, Malwiny. Ta polityka się wtedy też mieszała ze sportem. Starcie Anglii z Argentyną. Ten Maradona, który miał poprzedni mundial nieudany, który miał 4 lata wcześniej w Hiszpanii poprowadzić Argentynę. Maradona, który w 1978 roku przygotowywał się z Cesarem Luisem Menottim, jego złotą drużyną, i gdy został odstawiony i nie brał udziału w mistrzostwach, gdzie bardzo mocno to przeżył. Wreszcie ten mundial w 1986 roku był jego mundialem. No i to też paradoks. On strzelił 2 gole, ale bardziej pamiętamy mimo wszystko rękę Boga niż drugą bramkę po genialnej akcji z własnej połowy i 50-metrowym rajdzie.
No, ale sędzia, który wówczas sędziował ten mecz, mówi, że tak naprawdę obie bramki są jego zasługą, tego sędziego, dlatego że tam przy drugiej Maradona był już faulowany i on chciał gwiznąć, ale nie gwiznął i on pobiegł dalej, strzelił taką piękną bramkę, także sędzia zasługi ma przy obu bramkach.
No tych legend jest mnóstwo, ale uważam, że mimo wszystko to dobrze, że będzie ten VAR, że będą wyniki po prostu tej sportowej rywalizacji sprawiedliwsze.
Pamiętacie swój pierwszy mundial, w który się zaangażował? I to niekoniecznie jeszcze jako sportowcy, tylko na przykład jako kibice. Michał.
Tak, pamiętam pierwszy mundial, w który się zaangażowałem. To był 78 rok. Szedłem do szkoły i przyszedłem
do kolegi.
Zostałeś
w domu w efekcie.
Nie. Mecz Polski, Argentyny z Polską był wtedy późno w nocy. Ja go nie oglądałem na żywo. Rano była powtórka i wszedłem akurat do kolegi, jak Dejna nie strzelał karnego. I to pamiętam do dzisiaj. A poza tym na ulicy Żwirki i Wigury od 74 roku takie murale były z wynikami polskiej reprezentacji. Ale 78, tak, to jest ten, kiedy...
Ja już troszkę pamiętam 74 rok, bo jako 6-latek były też lepsze pory rozgrywania spotkań, bo mistrzostwa były w RFN-ie, więc to były bardziej takie godziny, w których jako 6-latek też tam mogłem coś tam zobaczyć. No, pamiętam ceremonię tą otwarcia, Marylę Rodowicz wyskakującą z piłki i mecz Polaków z Argentyną pierwszy, z Włochami te bramki. Gorzej jak były te wieczorne mecze, to już tak średnio. Natomiast już ten w Argentynie to już taki bardziej człowiek przeżywał i ja wytrwałem. Ten mecz z Argentyną udało się nie zasnąć mimo wszystko. Oglądałem. Natomiast tak na 200% to już 1982 rok od tego czasu, od Hiszpania, Meksyk, już później wszystkie następne. Czy grała reprezentacja Polski, czy nie grała, to...
I pan mundial,
Dariusz? To jest mundial.
Mundial 7-8 i pamiętam mecz o trzecie, mecz z Brazylią. Jakbyśmy wygrali, byśmy grali o trzecie miejsce, przegraliśmy 3-1, do przerwy 1-1. Pamiętam, że to też była późna pora i w łazience się modliłem, żebyśmy dotrwali, ale niestety nie dał rady.
Wszystkie autografy najlepszych zawodników.
Dzieciaki kibicowali, także jest dobrze.
Nadzieje są spore zarówno wśród piłkarzy, jak i kibiców.
Żegnamy z dobrym wynikiem, z humorami, na dobry wynik na mistrzostwach. Będzie okej. Okay.
Człowiek chce więcej i też to motywuje go do tego, żeby dalej próbować strzelać. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
Tle jednak wokół mundialu od wielu tygodni trwa polityczne zamieszanie. W marcu po próbie otrucia w Wielkiej Brytanii byłego oficera rosyjskiego wywiadu Sergeja Skripala Londyn zadecydował, że na mundial nie pojadą ani brytyjscy ministrowie, ani członkowie rodziny królewskiej. Podobne decyzje podjęły m.in. rządy Australii i Szwecji. Te kraje będą reprezentować ambasadorzy. Władze naszego kraju na pewno zbojkotują mecz otwarcia, mimo że zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki pojawili się wczoraj na trybunach podczas meczu Polska-Litwa. Zdaniem Bartłomieja Gajosa z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mundial będzie w Rosji wykorzystany m.in. do ocieplenia wizerunku.
Tę polityczną atmosferę wokół mundialu w Rosji porównałbym z 78 rokiem mundialu w Argentynie, kiedy rządząca junta Jorge Videli była bardzo silnie krytykowana i były bardzo duże wątpliwości co do uczestnictwa rozmaitych krajów. Chciałbym pokazać pewne mechanizmy. Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow poinformował, że może Oleg Sencow zostanie wypuszczony. A co się stało w Argentynie? W 1978, tuż przed rozpoczęciem mundialu, wypuszczono laureata pokojowej Nagrody Nobla Jorge Esquivela.
Mistrzostwa w Rosji mają znaczenie zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej, uważa Maciej Wyrwa z Centrum.
Wewnętrzną przede wszystkim ma pokazać Rosjanom siłę, wielkość. To, że Rosja jest krajem, który jest zdolny do tego, żeby zorganizować jedną z największych, oprócz olimpiady letniej i zimowej, zorganizować tak dużą imprezę.
Impreza ma też wymiar międzynarodowy, dodaje Maciej Wyrwa.
Nie wiemy, jak będą przebiegać te mistrzostwa. Jest to zarazem szansa na promocję Rosji, na pokazanie światu, że Rosja to kraj normalny, bezpieczny, przewidywalny przede wszystkim. Kraj rozwijający się. Myślę, że to będzie podkreślane mimo sankcji nałożonych na Rosję, że jest to kraj otwarty, przyjazny dla gości z zewnątrz.
Te wszystkie głosy zebrał Sławomir Orlik. Do naszej dyskusji dołączyli także Radosław Majdan, wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin, członek reprezentacji narodowej na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. No i oczywiście pozdrawiam moich kolegów ze studia.
I Mariusz Sikora, ekspert do spraw obronności i bezpieczeństwa na Uniwersytecie Szczecińskim i także kibic piłkarski. Za chwilę więcej na temat tej sytuacji politycznej, bo to nie jest tak, że po raz pierwszy polityka i sport tutaj się splatają, ale panów, którzy do naszej dyskusji dołączyli, jeszcze bym zapytała o to, czy uda nam się z tej grupy wyjść, czy nie? I czy rzeczywiście ta grupa, którą mamy, jest taka dla panów też bardzo trudna? Bo o tym rozmawialiśmy przed 21 tutaj w studiu. Radosław Majdan.
No, uważam, że każda z drużyn, jeżeli chodzi o nas, Senegal i Kolumbię, chyba która dla mnie jest faworytem tej grupy, mają, powiedzmy, bardzo wyrównane szanse. Myślę, że Japonia jest zdecydowanie najsłabszą drużyną w tej grupie. Natomiast każda z tych trzech, włącznie z naszą reprezentacją, ma, uważam, takie same szanse na awans. Oczywiście chciałbym i tak jak wszyscy nasi rodacy, żeby to Polska była w tej grupie. Natomiast ważny na pewno będzie ten mecz z Senegalem. Drużyna Senegalu miała ostatnio swoje problemy. W tym roku zagrała 5 meczów, wygrała tylko jeden tuż przed mundialem właśnie z Koreą. Natomiast wcześniej nie potrafiła wygrać aż 4-krotnie. Trener ulegał dużej krytyce, ale myślę, że piłkarze z Afryki na mecz na Mistrzostwach Świata bardzo mocno się skoncentrują i że tak powiem, zdeterminują. Będą grali być może podobnie jak grała reprezentacja Nigerii, czyli ostro, zdecydowanie, czasami pressingiem, czego nasza drużyna narodowa nie lubi. Natomiast Kolumbia, no to piłka południowa, zarówno technika, jak i wybieganie, szybkość, to jest też domena tej drużyny, więc uważam, że Polska, jeżeli zagra swoją tak zwaną piłkę ofensywnie i tutaj jesteśmy bardzo groźni, to będzie na plus. Natomiast myślę, że powinniśmy się wystrzegać błędów przede wszystkim indywidualnych z tyłu. My ostatnio bardzo dużo traciliśmy bramek i w eliminacjach, i w tych meczach towarzyskich, a przypomnę, że w Euro straciliśmy tylko 2 bramki w całej imprezie, a już w grupie eliminacyjnej Mistrzostw Świata 14, więc myślę, że tutaj cała gra defensywna, jeżeli będzie solidna i nie będzie popełniała błędów, to wtedy jestem spokojny o awans do następnej rundy.
Mariusz Sikora.
Ja jako kibic, amator telewizyjny bardziej, no ja jak każdy Polak chciałbym, żebyśmy wyszli z grupy i odnosili sukcesy w piłce nożnej, więc ja jako nie specjalista jak pan Radosław Majdan, tylko kibic, amator, jeszcze raz powiedziałem, który lubi oglądać telewizję, chodzi na mecze, czasami ma okazję oglądać też mecze narodowe, ja bym robił wszystko, żeby dopingować przed telewizorem i żeby po prostu nasi wyszli z grupy i żeby, to jak samo na Euro, też się nie spodziewał, że będziemy takim bardzo dobrym, dobrze zgranym zespołem i no trzymamy kciuki za naszych, no piłka to krąg, ramki są dwie, jak mówił wielki trener Górski, więc nasi mają wygrywać. No. Łączy nas piłka, łączy nas futbol. Polacy to ambitny naród, ambitni sportowcy, ambitni piłkarze, więc liczymy na dobre wyniki.
To teraz, jeśli chodzi o ten kontekst polityczny, który jest tutaj bardzo istotny, panie Mariuszu.
Jeżeli chodzi o konflikt polityczny, to powiedzmy tak, Federacja Rosyjska od kilku lat, zanim ostro zajęła się kreowaniem swojej piłki jako piłki politycznej, weszła już bardzo mocno w sponsorowanie piłki nożnej w Europie. No, Liga Mistrzów, Bundesliga, koncerny rosyjskie, gazowe, energetyczne są mocno związane też z piłką nożną i to też trzeba zaznaczyć, że grunt pod pozycję Federacji Rosyjskiej w sporcie futbolowym był budowany już przynajmniej od kilku dobrych lat i to jest ten tak zwana wisienka na torcie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, to jest daleko idąca inżynieria finansowa, ale też budowanie w świecie pozycji Rosji, że Rosja to jest oczywiście hegemon polityczny, ale także hegemon sportowy. To, co pokazała nam oczywiście sytuacja w Soczi, olimpiada, następnie polityczne ruchy, zajęcie Krymu, szybka interwencja. My tutaj się zajmowaliśmy sportem, a Federacja Rosyjska pod sportem zajmowała się przygotowaniami do operacji wojskowej. No teraz na razie takiej nie widać sytuacji, żeby Rosja pod przykrywką też działań sportowych planowała jakieś swoje działania, powiedzmy, militarne lub zajmowanie pewnych obszarów w Federacji Rosyjskiej wpływów. No ale wśród federacji sportowych Rosja jest takim liderem wspierania sportu piłki nożnej. No i od kilku lat poprzez koncerny energetyczne, nie będę zmieniał nazw, ale państwo sami dobrze wiedzą, kto się interesuje piłką nożną, gdzie w Bundeslidze, w Lidze Mistrzów, jakie drużyny sportowe z krajów Europy Zachodniej są sponsorowane przez spółki rosyjskie, państwowe spółki energetyczne, więc koncept jest prosty. No, Federacja Rosyjska jest zaangażowana w piłkę nożną, jest zaangażowana w piłkę nożną na poziomie europejskim, zaangażowana w piłkę nożną na poziomie światowym i na pewno Putin, tutaj ekipa rządząca, wykorzysta to. Wykorzysta to z premedytacją do pokazania siły i wielkości Federacji Rosyjskiej.
Czyli tutaj ocieplenie wizerunku, Michale, to nie jest, tak jak już mówiliśmy, pierwsza taka sytuacja, kiedy polityka i sport się tak mocno splatają.
To się dzieje od kilku lat i nie tylko przedsiębiorcy, prezesi spółek energetycznych, czasami nawet i przedstawiciele rządu Federacji Rosyjskiej biorą udział.
Panie Mariuszu, to już wiemy. Teraz Michał Elmerych, bo chodzi nam też o te kwestie historyczne do tej pory, jak to wyglądało.
Ale futbol i polityka splatają się od początku historii Mistrzostw Świata, tak? To zawsze coś tam jest wspominane. Był rok 1978 i Argentyna to był taki dość wyraźny i bardzo podobny rzeczywiście pewnie do sytuacji w Rosji. To była sytuacja bardzo podobna. Natomiast ja powiem jedną rzecz i to myślę, że też z wypowiedzi pana Mariusza wynika i to trzeba powiedzieć. Tam, gdzie są pieniądze, znaczy futbol lubi pieniądze, FIFA lubi pieniądze. I te pieniądze tak naprawdę rządzą w tej chwili tym, gdzie są organizowane Mistrzostwa Świata i jak są organizowane i przez kogo są organizowane. Od dawna tak było. Tak naprawdę Argentyna też dostała organizację tych mistrzostw, bo te pieniądze zaczęły się właśnie w 78 bardzo mocno pojawiać. Dlatego między innymi mamy też w tej chwili mundial w Rosji, bo są tam po prostu pieniądze i tyle. No FIFA jest skarbonką, moim zdaniem, bez dna niestety.
Czy jeśli chodzi o te kwestie polityczne, tutaj w przypadku Rosji mamy według ciebie jakąś szczególną sytuację?
Pewnie tak. Znaczy, no, wiadomo, że Rosja jest jako kraj na cenzurowanym od lat. Myślę, że my widzimy tylko wierzchołek góry lodowej tego, co robią Rosjanie, co robią ich służby. Pewnie, że to jest specyficzna sytuacja.
Mówimy o tym, że bardzo często splata się polityka ze sportem i że to oczywiście ma związek z pieniędzmi. Ale rozmawialiśmy całkiem niedawno w audycji Fonosfera o Erneście Wilimowskim i rozmawialiśmy też o pieniądzach w czasach, kiedy on grał, że to wtedy nie wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj.
No tak, oczywiście. To
czyli lata 30.
W latach 30 nie wyglądało tak, jak wygląda teraz, ale tak Artur już wspominał w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że mundial w Urugwaju został storpedowany przez kryzys gospodarczy. Pojechały tam tylko cztery zespoły z Europy. W 1934 roku Benito Mussolini i pozdrowienie rzymskie, że tak się wyrażę, podczas mistrzostw we Włoszech. W 1938 roku mistrzostwa tuż po anszlusie Austrii. Austria wycofująca się i nie grająca w imprezie, do której się zakwalifikowała. Rok 50. Brazylia zaraz po wojnie. No, potem ten 78 Argentyna. W 82 nasze własne problemy, tak? Reprezentacja, która była skoszarowana, w cudzysłowie oczywiście, tak? Nikt z nami nie chciał grać, bo w Polsce był stan wojenny. Falklandy, wojna między Brytyjczykami i Argentyńczykami. Cały czas.
Właściwie łatwiej byłoby wymienić te mundiale, kiedy ta polityka się z sportem chyba nie mieszała.
Nie wiem, czy znaleźlibyśmy jeden, gdybyśmy tak dobrze poszperali.
To wróćmy teraz do samego sportu. Rozmawialiśmy o tym, że mamy trudną grupę, że mamy trudnych przeciwników, a jak według was, według panów jesteśmy przygotowani? Radosław Majdan. Trochę już pan zaczął mówić na ten temat.
Tak, no wydaje mi się, że ogólnie dobrze, bo oglądając naszych zawodników w tym ostatnim meczu z Litwą, poradzili sobie łatwo, chociaż też trzeba przyznać, sami piłkarze nawet o tym mówili, że jednak była to drużyna Litwy, no nie grająca w pełnym składzie. No ale biorąc pod uwagę ostatnie miesiące naszych reprezentantów, czyli kłopoty ze zdrowiem Kuby Błaszczykowskiego, Kamila Grosickiego, można powiedzieć, że oni wrócili do kondycji fizycznej, psychicznej również, nawet ta radość, uważam, Kuby Błaszczykowskiego po czwartej bramce w tym wczorajszym meczu, to była taka manifestacja radości, że jednak mu się udało. Tak? On przeżywał, że tak powiem, osobisty dramat. 8 miesięcy nie grał w reprezentacji, w klubie w przeciągu całej rundy, czyli półrocza, zagrał tylko chyba 90 minut, więc generalnie skazany był tak naprawdę na trening indywidualny, co jest bardzo ciężkie dla sportowca, ale miał cel przygotować się do mistrzostw. Wydaje mi się, że jest przygotowany. Robert Lewandowski, no tutaj jego oceniać wiadomo nie trzeba, bo Robert zawsze jest groźny, jest jeden z najlepszych napastników na świecie, jeżeli chodzi o defensywę. Bramkarzy mamy również świetnych i tutaj nie wiadomo na trener, na kogo postawi. Martwi kontuzja Kamila Gdika, tak? Więc wydaje mi się, że zagramy zestawem czterech obrońców. Ogólnie, tak jakby, no wiadomo, nie mamy na to czasu, uważam, że w przeciągu tych ostatnich 6 miesięcy kilku naszych reprezentantów miało problemy z formą. Czy to Michał Pazdan, czy Krzysztof Mączyński, który na te mistrzostwa z powodu kontuzji nie pojechał. Grzegorz Krychowiak też rok nie grał w piłkę, no powiedzmy nie cały, ponieważ do West Bromwich, kiedy poszedł, zaczął już regularnie występować, ale też nie we wszystkich spotkaniach. Natomiast też przyzwyczailiśmy się, że nasi piłkarze, nawet jeżeli mają problemy w swoich klubach, to jednak przyjeżdżając na reprezentację, zakładając koszulkę narodową, nagle wstępuje w nich taki dodatkowa siła, dodatkowa energia i wszystko to spina Adam Nawał. I tak też mieliśmy na Euro 2 lata temu, bo dobrze tutaj się odwołać do tego czasu sprzed 2 lat, gdzie ten ostatni sparring przegrany z Holandią 2-1, później mecz z Litwą 0-0, gdzie no, słów krytyki było dużo, a najbardziej krytykowani właśnie byli Kamil Glik i Michał Pazdan, którzy na Euro grali fantastycznie. Teraz, tak jak mówię, trudno mi wyciągać wnioski z ostatnich 2 meczów, czy z Chile, czy tego dobrego spotkania z Litwą, ponieważ tak jak mówiłem, graliśmy z dość łatwym rywalem. Natomiast to się wszystko okaże, bo ja mam dzisiaj trochę problem ocenić potencjał naszej reprezentacji. Czy my zagramy jak ta polska reprezentacja z pierwszej połowy z Chile, czyli dobra ofensywna drużyna, czy oczywiście po zmianach, ale chodzi mi tu bardziej o styl. Czy ta druga połowa, że z wyniku 2-0, a zdarzało nam się to kilkakrotnie i z Koreą, wcześniej z Danią straciliśmy 2 bramki, z Czarnogórą, wygrywając 2-0 doprowadzamy do tego, że oddajemy przeciwnikowi pole. I tutaj jest chyba sferze psychiczne naszych piłkarzy. Także jeżeli, wracam też do tego, o czym mówiłem, jeżeli cała nasza gra defensywna będzie na bazie koncentracji, realizowania założeń taktycznych od pierwszej do ostatniej minuty, no to wtedy jestem spokojny o ten cel minimum, czyli wyjście z grupy. Natomiast jeżeli będziemy gdzieś w fazach meczów dekoncentrowali się, pozwalając rywalom na stworzenie sytuacji bramkowych, bo to dość łatwo przychodziło naszym rywalom w ostatnich sparingach, no to wtedy będziemy się martwić i będziemy przeżywać trudne chwile, a nasza reprezentacja będzie cierpieć. No niemniej jednak wierzę, że jednak sobie z tym poradzimy. Grupa nie jest łatwa. Paradoksalnie Senegal, proszę mi wierzyć, to nie jest łatwy rywal. Tam są zawodnicy z Ligi Angielskiej, z Ligi Francuskiej, między innymi Sadio Mané, czyli gwiazda Liverpoolu, Koulibaly, także to są piłkarze, którzy w europejskiej piłce naprawdę wiele znaczą.
Arturze, czy ty też się obawiasz, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie te koszulki z takimi niezbyt pomyślnymi napisami wykorzystać? Polacy, nic się nie stało? Czy jesteś optymistą?
Nie, mam nadzieję, że nie. Ja jednak jestem bardziej, ten optymizm przeważa nad pesymizmem. Tu bardzo w wielu zdaniach się zgadzam z Radkiem Majdanem. Ja jeszcze tylko dodam do tego, że siłą też tej drużyny jest atmosfera wewnątrz kadry. I to zarówno Radek, jak i Darek mogą potwierdzić. Darek grał w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie i wtedy też była silna grupa. Tam niewiele brakowało, żeby Radek też pojechał na te Igrzyska notabene i do tej pory mam, można powiedzieć, się dziwię, że nie został zabrany do Barcelony. Radek był na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej w Japonii w 2002 roku i tam przy tych powołaniach trochę trener Engel namieszał. Trochę rozbił tą grupę, bo bodajże 3 zawodników, jak dobrze pamiętam, odstrzelił, jeżeli można użyć takiego określenia.
Znaczy 2 na pewno. Kamil Kosowski, Tomek Iwan. Szczególnie Tomka brakowało.
Właśnie. Tak. I to troszeczkę już rozbija funkcjonowanie grupy, która się świetnie rozumie. U Adama Nawałki jest tak, że jest ta grupa scementowana, że praktycznie są wszyscy, co byli na Euro, jeżeli oni są dalej w formie i grają. Wypadł, tak jak Radek powiedział, Mączyński, ale nie dlatego, że słabo grał, tylko dlatego, że złapał kontuzję. Kamil Glik, wydawać się mogło, że sprawa beznadziejna po tym urazie, a jednak wszyscy w tej reprezentacji piłkarze go wspierali. Każda wypowiedź każdego zawodnika była taka, że czekamy na ciebie, Kamil, i to też mu dodawało otuchy. To pokazuje, że ten nasz zespół jest taką jednością, jest taką spójną grupą, która pójdzie za sobą w ogień, więc to może też być nasza duża siła.
Dariusz Adamczuk?
Na pewno zgodzę się tutaj z Arturem. Jak drużyna jest, można powiedzieć, jednością, to łatwiej się gra. Tutaj co Radek powiedział, mecz z Litwą, warto taki mecz wygrać i wygraliśmy go, tylko pamiętajmy, że my jesteśmy na innym etapie przygotowań, my za 5 dni gramy najważniejszy mecz w ostatnich 2 latach, a zawodnicy Litwy w tym momencie są już na wakacjach, więc tutaj pamiętam, jak chyba też Radek, ty w tym meczu broniłeś. Pojechaliśmy do Hiszpanii tydzień przed Mistrzostwami Świata. My wtedy nie graliśmy w tych Mistrzostwach Świata i przegraliśmy tam 6-0.
Jak nie, dobrze. Nie, wtedy, nie,
nie, nie było. To Krzyżówek, chyba Krzyżówek wtedy debiutował. Tak? Dlatego dobrze wygrać ten mecz ostatni, ale tutaj nie potwierdzałbym tego, w jakiej jesteśmy formie, to co mówi Radek. To najważniejszy mecz będzie z Senegalem.
Tak na dobrą sprawę, to my sami nie wiemy, w jakiej formie mamy reprezentację na ten mundial, bo naprawdę trudno ocenić, bo te mecze sparingowe, one są dobre tam dla trenera, dla poszczególnych zawodników, żeby coś tam przećwiczyć, żeby ci zawodnicy mniej grający złapali te minuty, ale przecież nie można się otworzyć tak, żeby rywale poznali nasze wszystkie mocne strony, więc musi być jakiś kamuflaż, chociażby przy rozegraniu stałych fragmentów gry, które zapewne będą zupełnie inaczej wykonywane podczas Mistrzostw Świata, niż to miało miejsce czy z Chile, czy w starciu z Litwą. Ale no, ten optymizm też możemy budować na trenerze, na osobie szkoleniowca, gdzie Adam Nawałka no, jest taki perfekcjonista. On dba o każdy szczegół, każdy drobiazg, każdy detal jest niezwykle istotny. Nawet wysokość trawy na boisku treningowym musi mieć odpowiednią liczbę tych milimetrów przycięta. Wszystkie te hasła, banery muszą zakrywać szczelnie boisko treningowe. I to też pokazuje, że nasz szkoleniowiec o tym wszystkim myśli, ma każdy drobiazg z tyłu głowy.
No tutaj dodam jeszcze, że na Mistrzostwach Świata był tylko Łukasz Fabiański i trener Nawałka, który w 70. bodajże 8 roku był. Ma te doświadczenie, to co Artur mówi, dlatego o te szczegóły dba, bo wie, że z tych szczegółów może zrodzić się zwycięstwo.
Znaczy ja miałem wrażenie, jeżeli chodzi o trenera Nawałkę, że być może jego najważniejszym powołaniem, i teraz powiem coś, co może będzie obrazoburcze, będzie powołanie Sławka Peszki. Bo tak patrząc na wasze doświadczenia, twoje Darku i twoje Radku na tych dużych imprezach, Sławek może nie zagrać żadnej minuty, ale może być tak naprawdę tym ogniwem spinającym szatnie właśnie po to, żeby pójść w jednym kierunku.
No trener Nawałka podkreśla, że Sławek Peszko to taki zadaniowiec, że on może wejść nawet na 2 minuty w wyliczonym czasie gry po to, żeby wypełnić jedno zadanie.
Ja myślę, że on nawet nie musi wchodzić na boisko. Moim zdaniem on ma zupełnie inne zadanie.
Trener w głowie ma 16-18 zawodników, którzy mogą coś tam zrobić, jak nie będzie kontuzji. Reszta jedzie, bo dobrze się czuje w tej reprezentacji, trzymają klimat i tak jedzie Sławek.
I na zakończenie Radosław Majdan.
Tak, bo myślę, że to jest wszystko, jak to się mówi, trenera albo bronią wyniki, albo i nie. Jeżeli będzie dobrze, to nikt nie wypomni trenerowi Sławka Peszki, bo były głosy, że jedzie dlatego, bo jest kolegą Roberta Lewandowskiego, były głosy, bo jest ważną osobą dla atmosfery tej kadry. Ja myślę, że ta kadra ma tyle osobowości, że akurat tutaj, no, czy Sławek jest, czy go nie ma, to wiele by na tym nie ucierpiało. Natomiast to jest na pewno dowód na to, że trener Nawałka, jak to się mówi, nie zostawia swoich żołnierzy w trudnych sytuacjach. Sławek miał ciężki sezon, Lechia Gdańsk broniła przed spadkiem, on miał różne wpadki, też nie grał rewelacyjnego sezonu. Ale trener widocznie ufa mu, widocznie go lubi, uważa, że on jest tej drużynie potrzebny. To trener jest odpowiedzialny za wyniki tej reprezentacji, bierze to na siebie, więc musimy tą decyzję uszanować.
A ja szanuję tą decyzję i co więcej uważam, że to jest bardzo trafna decyzja. Radek, ja mam do ciebie jedno takie pytanie. Powiedz mi, czy ty wiesz, co ty robiłeś 16 lat temu?
Byłem piłkarzem Pogoni zapewne.
Nie, byłeś piłkarzem już tureckiego zespołu GCP. Natomiast dokładnie 16 lat temu, nie wiem, czy ty dowiedziałeś się dzień wcześniej, że zagrasz w meczu ze Stanami Zjednoczonymi?
Chyba tak, już nie pamiętam.
Pamiętasz?
Tak, nie pamiętam, czy nie, to był dzień wcześniej, tak. Trener Engel zrobił mi taką odprawę po kolacji, tam powiedział skład, więc wiedzieliśmy dzień przed meczem, w jakim ustawieniu wyjdziemy. Natomiast jeszcze tylko króciutko, to, że nie pojechał Tomek Iwan, to nie była sprawa trenera Engela. To była presja od działaczy PZPN-u, wiceprezesa bodajże, czyli obecnego prezesa, żeby zrobić wstrząs drużynie. Trener Engel i tak uratowo podumał dwóch piłkarzy, ale naciski były takie, że musiał niestety kogoś poświęcić.
To jeszcze jedna rzecz taka. Zapal sobie jutro 16 świeczek, wiesz, bo to jutro te 16 lat minie dokładnie od tego twojego meczu na Mistrzostwach Świata.
Zwycięskiego.
No tak. Proszę, to dziękuję ci.
Michał doskonale zna takie szczegóły, bo od jutra na naszej antenie, od której? Michałki właśnie takie sportowe. 9:40, a później?
14:40.
Zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i oczywiście trzymamy kciuki. Dariusz Adamczuk, Artur Dyczewski, Michał Elmerych, Radosław Majdan, Mariusz Sikora byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.